chcemy poprosić naszego kowala. Poprosimy Roberta, który ma 3 minuty, żeby on kiwie głową, że nie. Ja mu powiedziałem, że 3 minuty. Jak wygląda ewangelizacja w praktyce? Ja już streszczę, on jest po zawale. I właśnie tak się zastanawiał, co ma teraz robić. Kiedyś pomagał ludziom w prawo, w lewo, znany w całym mieście, ale no musiał odkryć, co teraz robić po tym zawale, jak zaangażować się w jakąś służbę. Robert, chodź, powiedz, masz 3 minuty, żeby powiedzieć, co ci się ostatnio przydarzyło i jakie nowe powołanie odkryłeś.
6 godzin, 7 godzin opowiadania, nie tam 3 minuty, także nie wiem, mogę powiedzieć i już idę, dobre, już minęło. Wiecie, no jak to powiedział, miałem zawał i mówię tak, no co teraz robić? Lekarze mi powiedzieli, koniec z górami, bo ja pierwsze obywatelstwo to ja górą. Z Wisły, tam gdzie Wisła wypływa, ja się tam urodził. I jak górola, to ci wilka ciągnie do lasa i o też do tych gór. I lekarze mi powiedzieli po zawale, że koniec z górami, koniec z nartami. No to koniec świata, bo to do mnie to jest tragedia. No ale mówię, przetestuję to moje serce, bo ja nigdy lekarzy nie słuchał i dlatego 77 lat byłem zupełnie zdrowy. Nie byłem nigdy szczepiony, także ani koronie się nie dało szczepić. I mówię siostrze, bo byłem u siostry we Wiśle i mówię, wiesz co, ja pójdę się przynieść kąpkę do górni. No to mówi, idź, ale byle przyjdziesz na obiad. No dobre, poszedłem. I tak sobie myślę, będę pytał Boga, co mu dali robić, bo dotychczas opiekowałem się ciężko chorymi ludźmi i kiedy nie wiedziałem, co robić, ludzie nawet z moim zbożem mnie krytykowali, że opiekuję się starymi ludźmi, że oni Ewangelii nie usłyszą, że po co im to godą i tak dalej. Wtedy poszedłem na Świnicę, to jest 2300 metrów i kiedy schodziłem z Świnicy, uratowałem 2 osoby, 2 kobiety. Więc Bóg mi dał odpowiedź, dalej służyć. A teraz zawał, koniec, nie ma służenia, nie wolno dźwigać, nie wolno, a to było z chorymi ludźmi, tak wyglądała moja służba. I idę w te góry i tak sobie myślę, no będę pytał Boga, co dalej? Bo skoro mi dał zawał, jak był zdrowy, dał mi zawał, to znaczy, że mnie zatrzymał. W tej służbie mnie zatrzymał i chce mi dać jakąś inną służbę. I idę w stronę Stożka, wychodzę tam na polany, jeżeli ktoś z Nogóry, tamtej strony, to mogę dokładnie opowiadać. I spotykam takiego gościa. Mówię, widzę, że pan się, bo była pogoda taka jak dzisiaj, po czesku chowno widać, niczego nie było widać. Ale mówię, to z Bogiem rozmawiał, to mi pogoda niepotrzebna. Nie? I ten facet się dołączył i mówi, dokąd pan idzie? A ja mówię, idę na Stożek, bo muszę z moim szefem porozmawiać, co robić dalej. A kto to ten szef? Ja mówię, no z Pana Boga, ja nie mówię innego. No i on mówi, no to ja też tam idę w tym kierunku, to niech Pan opowiada. I zacząłem mu tam opowiadać, jak to było ze mną, nie? Że był tam. Pierwsza moja opowieść to jest to, że widział kwadratowe słońce, bo był internowany. No i od tego się zaczął, opowiadał mu i kąsek my wyszli, szła taka dziełucha młoda, może ze 20 roków, 20, przepraszam, bo po góralsku godą. I mówię, dokąd panowie idą? No, mówię, idziemy na spacer, bo mówi, brzydko pogoda tutaj. A ten facet mówi, ale on pięknie opowiadał, ten gość. No to ona się przyłączyła i zajdzie mu się od nowa. Wyślimy na stożek. I ja mówię, no idziemy dalej, bo jeszcze czas do obiadu. Wyślimy na stożek, na stożku zaś się dołączył do nas taki gość i zaś odpowiadać od nowa. Powiem, zajczozek musiał od nowa opowiadać, mnie gęba bolała, wyszliśmy na Kiciory. Na Kiciorach podeszedł taki starszy człowiek i mówi, panowie się też taką pogodę wybrali na wycieczkę. A ja mówię, no ja mu zadanie, a tutaj ci goście się dołączyli, idą ze mną, nie wiem jak daleko pójdą, ale idą ze mną. No i ten gość mówi, no, a o czym opowiadacie? A ten facet mu mówi, wie pan, ten ma bogate przeżycia. I bardzo ciekawe rzeczy opowiadał. A o czym opowiadał? No trochę o Bogu, trochę o polityce. A on mówi, a ja jestem katolik, to ja tych heretyków nie słuchał. A ten mu mówi, wie pan co, ale on ma bardzo ciekawe opowieści. A ja mówię, panie katolik, dobre, to ja panu mu coś do opowiedzenia. A co mu pan powie? Jak bronił waszego księdza przed waszymi władzami, bo broniłem księdza katolickiego przed władzami, przed biskupę w ministerstwie do spraw wyznań nawet. Tak daleko, także kwadratowe słońce wiele razy mi groziło. No i ten się dołączył, bo chciał wiedzieć, jak to wygląda. Przyszliśmy na kubalunkę, już nas było 7. Słuchacze idą ze mną, a nie wiedzą, gdzie ja idę. Wyszedłem na stecówkę, na baranie trzecia godzina i miał być na obiad w chałupie. No i mówię, teraz pieruchy na dół do potoka i brat tam miał i mówię, zawieź mnie do chałupy, bo siostra już będzie cała nerwowo, czekaj, nie kojtnęł. No i przyjechałem do domu i odpowiedź jak dostał. Mam ludziom mówić o Bogu. Mnie 3 minuty minęło.
3:25. Teraz już poprosimy brata Jurka o zwiastowanie Bożego Słowa.
Wiecie, dokładnie to, o czym chcę mówić. Zwiastowanie Ewangelii. Tytuł mojego wykładu brzmi Lekcje z historii. I to była pierwsza lekcja. O ile nie powiem, że przedtem jeszcze Adam miał lekcję z historii. Bo to wszystko są historie, które mówią nam o tym, że Ewangelia była zwiastowana. I Bóg używał całkiem zwykłych ludzi. Tak jak przed chwileczką słyszeliśmy. Chociaż ja myślę, że kowal cudzego szczęścia to nie jest zwykły człowiek, to jest taki szczególny człowiek. Ale każdy z nas jest trochę szczególny. I każdy z nas może być użyty do tego, by zanieść Ewangelię. Grzesiu wspominał brata Szturca, o ile sobie potrafię go przypomnieć, to go spotkałem też. I takich Szturców było wielu w naszych okolicach. I takich Szturców musi być więcej, jeśli Ewangelia ma dotrzeć do ludzi za czasów naszego pokolenia. W 2018 roku miałem szczególne odkrycie. Razem z Ewą pojechaliśmy na konferencję do Zakościela, organizowaną przez Ligę Biblijną. Jednym z punktów programu był panel dyskusyjny i trzech młodych mężczyzn siedziało z przodu i rozmawiano z nimi. To byli młodzi misjonarze w wieku między 30 i 35 lat, trudno mi to tak dokładnie ocenić. I każdy z nich miał za sobą założenie ewangelicznego zboru w centralnej Polsce, w małym mieście. Chciałbym, żebyśmy to zapamiętali. Centralna Polska, małe miasto i każdy z nich miał za sobą założenie ewangelikalnego zboru. Jeden zaczynał od zera. Pierwszy człowiek, z którym rozmawiał, to był człowiek w parku, ale który wcześniej w więzieniu usłyszał Ewangelię. I to był początek. Jeden z nich był baptystą, jeden był zielonoświątkowcem, a trzeci był z Kościoła Chrystusowego. I mieli to samo do powiedzenia. Pan Bóg użył ich, aby założyli chrześcijański kościół. I to było największe moje odkrycie 2018 roku. Wiecie jakie? W każdym polskim mieście może powstać ewangelikalny zbór, czy ewangelikalny kościół, czy wspólnota, jak to nazwiemy, nie ma znaczenia. Może powstać społeczność wierzących ludzi, jeśli będą ci, którzy będą posłani i pójdą i będą, tak jak Adam nam opowiadał o zborze czy o kościele w Antiochii. Tak więc w każdym polskim mieście może powstać ewangelikalny kościół. Wierzycie w to? I ja w to uwierzyłem. Bo to się działo, bo to się dzieje i dopóki Pan Jezus nie przyjdzie, będzie się działo. Chciałbym przeczytać z wami wiersz z 13 rozdziału Dziejów Apostolskich, bo jaki wiersz miałbym przeczytać? 13 rozdział, pierwsze 4 wiersze przeczytam. Jest to moje własne tłumaczenie. w Antiochii, w tamtejszym kościele, prorokami i nauczycielami byli Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się z Herodem Tetrarchu, i Saul. A gdy oni pełnili służbę Panu, czyli brali udział w nabożeństwie, prawdopodobnie to jest najlepsze tłumaczenie tego, o co chodzi, i pościli, rzekł im Duch Święty, wyznaczcie mi już teraz Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji. Chciałbym podkreślić w tym momencie tylko te dwa słówka. Wyznaczcie mi już teraz. Był czas od Boga dany i słowo od Boga. Wyznaczcie mi już teraz tych dwóch mężów do Bożego dzieła, do zwiastowania Ewangelii. Tutaj zaczyna się świadome działanie misyjne pierwszego Kościoła. Oczywiście misja działa się wcześniej. Piotr był wysłany, Filip był wysłany, wielu wierzących, wielu świadków Bożych niosło Ewangelię. Ale to jest początek świadomej misji strategicznie przemyślanej pod Bożym kierownictwem. Kościół w Antiochii wysłał Pawła i Barnabę. Oni pojechali pierw na Cypr, później do miast Azji Mniejszej, potem do Europy. Potem Paweł miał plany Rzym, Hiszpania. Trzeba być ślepym, żeby nie widzieć strategii jego działania. Także możemy powiedzieć, że za czasów tego pierwszego pokolenia Ewangelia dotarła wszędzie tam, gdzie było to w tym czasie możliwe. I myślę, że możemy popatrzeć na to Boże działanie jako działanie, które wpisało się również w życie poszczególnych wierzących ludzi. O pochodzie Ewangelii w tym czasie tak pięknie napisał nam apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 8 wiersz. I przeczytam ten tekst, abyśmy zobaczyli, jak to działało. Pierwszy list do Tesaloniczan, 1 rozdział, 8 wiersz. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie, nie tylko w Macedonii i Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się w każdym miejscu, tak iż nie ma potrzeby o tym mówić. Kiedy czytałem to sformułowanie Pawła, wiara wasza rozkrzewiła się w każdym miejscu, to pomyślałem, Paweł był bardzo uprzejmy i tak ładnie napisał i przesadził dobrą miarą. Ale nie. Później dowiedziałem się, że to miasto, te Saloniki, leżało na drodze z Rzymu do Bizancjum. I tą drogą podróżowało tysiące kupców, rzemieślników, ludzi, którzy prowadzili interesy. Ci się nawracali i nieśli Ewangelię, gdzie, tak jak czytaliśmy, na każde miejsce. Bo Ewangelia oczywiście rozchodzi się przez ludzi, jak Paweł, Barnaba i współpracownicy, ale gdyby tylko Paweł i Barnaba ewangelizowali, to możemy zapomnieć, to się nigdy nie stanie. Zwykli, wierzący ludzie. Jak ten brat miał na imię, który mówił przed chwileczką? Robert. Robertów. Potrzebujemy Robertów i kobiety, które będą gadać. A wiem, że kobiety potrafią. I można zanieść Ewangelię. To, co jest w sercu, jest na ustach, szczególnie u kobiety. To są najlepsze misjonarki. Także chcę powiedzieć, że kiedy patrzymy na historię, to zawsze działo się jak gdyby dwutorowo. Byli misjonarze, którzy szli i zwiastowali Ewangelię, szczególnie obdarowani, wysłani, to będziemy o tym mówić. I byli zwykli ludzie, zwykłe kobiety, które miały w sercu Pana Jezusa, a skoro miały w sercu Pana Jezusa, to miały i na ustach. I niosły tą Ewangelię. Tak działo się przez całą historię Kościoła. I ja wymienię tylko niektóre punkty w historii, aby pokazać, że zawsze, prawie w każdym pokoleniu byli ludzie, którzy nieśli Ewangelię. Wspomnę tutaj mnichów iroszkockich, czyli mnichów irlandzkich i szkockich, którzy w VII i VIII wieku ewangelizowali te tereny, które Germanie zdobyli z tego, co było pozostałością Imperium Rzymskiego. Te tereny zostały zupełnie spoganizowane i Pan Bóg użył mnichów iroszkockich do tego, by Ewangelia dotarła do narodów północnej Europy. Wykonali wielkie, fantastyczne dzieło. To była niesamowita misja. Zrobili kawał dobrej roboty. Wspomnę Cyryla i Metodego. My, Słowianie, powinniśmy coś o nich wiedzieć. To byli ludzie, którzy być może nawet z dzieciństwa znali słowiańskie języki, ale stworzyli dla Słowian alfabet, przetłumaczyli Biblię i zanieśli Ewangelię. Wykonali wielką pracę. Do dzisiaj część narodów słowiańskich używając tych samych liter, które oni utworzyli w oparciu o alfabet grecki, bo pochodzili z Grecji. Następnie chciałbym wspomnieć anabaptystów, prześladowanych przez wszystkich, czy przez katolików, czy przez protestantów. Z jednego miasta ich wypędzono, to szli do drugiego miasta. Wszędzie zwiastowali Ewangelię. Nawracało się tysiące ludzi. I do dzisiaj są kościoły, które odnoszą swoją historię do anabaptystów. Idę dalej. Hrabia Mikołaj von Zinzendorf. Niesamowita postać. Początek XVIII wieku. Do jego posiadłości trafiają bracia z Moraw, prześladowani protestanci. Właściwie szli do Leszna, ale zatrzymali się u niego. I on im zaproponował, że mogą u niego zamieszkać. Miejscowość, w której zamieszkali, została nazwana Herrnhut, czyli pod ochroną Pana. I w krótkim czasie, teraz nie pamiętam, ale to nie był długi czas, doszło do takiego przebudzenia między tymi ludźmi. Utworzyli taką wspólnotę chrześcijańską, myślę, że coś podobnego jak Antiochia. I dotarło do nich, że są ludzie na świecie, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii. I wychodzili. Prości ludzie, szewcy, krawcy, ale mieli pełne serca Ewangelii. I tą Ewangelią dzielili się. Jak się dowiedzieli, że w Ameryce są czarni, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii, to udali się do Ameryki, chociaż nigdy nie wiedzieli, gdzie jest Ameryka. I tam za darmo pracowali, aby tym niewolnikom nieść Ewangelię. Udawali się, zaczynając od Grenlandii, do Eskimosów, do północy Rosji, wszędzie. I trafił na nich ktoś, kogo bardzo dobrze znamy z imienia i nazwiska, to był Jan Wesley. I właśnie na służbę braci Morawskich, bo tak znamy ich w historii, nawrócił się Wesley. Wesley to olbrzymie przebudzenie. Metodyści uważają go za tego, który zapoczątkował ich ruch, bo to był rzeczywiście ruch. Do dzisiaj miliony ludzi są pod wpływem Ewangelii, dlatego, że hrabia von Zinzendorf miał takie serce dla Boga i stworzył taką wspólnotę, która wysyłała misjonarzy w sposób i na skalę nieprawdopodobną dla tej małej grupki ludzi, która tam była. Przechodzę na grunt zborów braterskich. Pierwsi ojcowie zborów braterskich w większości udawali się na misję. Prawie każdy z tych pierwszych był gdzieś tam w Damaszku i nie w Damaszku, w różnych stronach świata. Proszę, Indie, gdziekolwiek po świecie. Jerzy Miller, znana u nas postać, udał się w podróże misyjne i miał 70 lat. Robert. Miał 70 lat. I do 90 roku życia był misjonarzem. Wyobrażamy sobie, Ja tam zbliżam się do 70 i tak marzę o emeryturze. Proszę? No w Biblii nie ma emerytury. Pomyślmy o tym. Człowiek wychował 2000 sierot. I mógł powiedzieć, Panie Boże, tak wielką służbę wykonałem, teraz należy mi się odpoczynek. A Bóg go wysłał. Wspomnę jeszcze tylko jedną postać. To Charles Stad i jego żona Priscilla. Charles Stad jako młody chłopak był bogatszy niż my wszyscy razem wzięci tutaj. Wszystko rozdał. I potem całe życie służył Ewangelii. Zakładał zbory w Azji, a później w Afryce. Tysiące wierzących uwierzyło dzięki służbie jego i jego żony. Wiecie, ja go nazywam Bożym Szaleńcem. Zachęcam do przeczytania książki o nich. Książka nosi tytuł Żadna ofiara zbyt wielka. W ich życiu żadna ofiara nie była zbyt wielka. I jeśli Ewangelia ma być niesiona, muszą być ponoszone ofiary. Bez ofiary nie będzie nowych zborów. Przechodzę na nasz polski teren. W 1909 roku do Trzanowic koło Cieszyna wrócił po ukończeniu szkoły biblijnej w Berlinie Józef Mruzek senior. I rozpoczął służbę. 1909 rok, 1914, początek I wojny światowej. Mruzek zostaje zaciągnięty do armii. Ale ta służba się dzieje, powstają zbory. Najpierw w Trzanowicach, później w Boguminie, ponieważ bracia, którzy mentorowali tej służbie, przyjeżdżali z Niemiec, Anglii i w Boguminie tam mogli się zatrzymać, u niego wesprzeć, zachęcić, doradzić i jechali dalej na południe Europy. To nie był długi czas, wybuchła I wojna światowa, ta praca ładnie się rozwinęła, czeskie zbory mówiące po polsku, jeszcze niektóre z nich mówią trochę po polsku, to jest pokłosie służby Józefa Mruzka seniora. Po ukończeniu I wojny światowej Śląsk Cieszyński zostaje podzielony między Czechy i Polskę. Wszystkie te zbory, które Mruzek zakładał, zostały po stronie czeskiej. Mruzek był Polakiem, pracował wśród Polaków, kochał Polaków i chciał pracować wśród Polaków. Znaczy, zwiastował Ewangelię wszystkim. Czy to byli Żydzi, czy Niemcy, to nie miało znaczenia, ale jego serce biło po polsku. I kiedy powstaje Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita, przeprowadza się do Polski. Najpierw króciutko pracuje w Poznaniu, ale ponieważ jest to bardzo daleko, bardzo oddalone od miejsca, gdzie wcześniej służył, czyli służył na Zaolziu, postanawia zamieszkać na Górnym Śląsku. I teraz słuchajcie, bardzo dokładnie słuchajcie, jak to miało miejsce. Rok 1922. Tych dat dzisiaj może nie będzie dużo. Jedną, ale to nie data, tylko godzinę, to będziemy pamiętać, 10.02 i rok 1922. W 1922 do nowych hajduków, to jest dzisiejszy Chorzów, przeprowadza się z Bogumina Józef Mruzek senior z rodziną. Rok 1922. Uważajcie dalej. W tym samym roku, 1922, do Królewskiej Huty, też obecnie Chorzów, przeprowadził się Antoni Piętka. Z pewnością z żoną czy z rodziną to trudno powiedzieć, bo nie mamy danych na ten temat. I do Starej Wsi koło Pszczyny przeprowadził się z Gołkowic koło Wodzisławia Paweł Folwarczyn z rodziną w roku 1922. Piękny jest bieg okoliczności. Wierzycie? Ja nie wierzę. Proszę? Tak. Boże prowadzenie, ale również strategia tych trzech Bożych mężów. Oni świadomie zaczynają pracę misyjną na Górnym Śląsku, ponieważ w Małopolsce już są maleńkie wspólnoty, przynajmniej jedna albo dwie. Na Górnym Śląsku nie ma nic, to jest pustynia. Mrózek osiada na terenach Chorzowa. 22 rok to początek zboru w Chorzowie, czyli za 2 lata Chorzów będzie mógł świętować 100 lat. Następuje piękny rozwój tej pracy. Kto czytał tą książkę o Mrózku, to tam jest pokazane, jak te zbory po kolei w okresie międzywojennym się rozwijają. Piękna służba. Te nasze zbory wtedy noszą nazwę Zrzeszenia Zwolenników Nauki Pierwotnych Chrześcijan. To jest może taka przydługa nazwa, ale piękna służba. I musimy zadać sobie pytanie, jak to było możliwe, jak to się stało. I przejdę tutaj podobną drogę, myślę, jak Adam przeszedł. Po pierwsze był człowiek, misjonarz, który miał Boże powołanie, pasję do misji i odpowiednie przygotowanie. Został przygotowany. Szkoła biblijna w Berlinie została po to założona, żeby wysyłać młodych misjonarzy na tereny Rosji i Austro-Węgier. I Mrózek wraca, skąd przyszedł, i zaczyna tą pracę. Otrzymał mentoring, dzisiaj to tak po angielsku nazywamy. Ja jestem z tego pokolenia, które tam nie uczyło się za dużo po angielsku. To znaczy wspieranie, zachęcanie, pomaganie, doradzanie. I to działo się poprzez braci, którzy z Anglii i z Niemiec jeździli. Na pewno wiemy, że Johannes Walns bywał u Mrózka i z pewnością rozmawiali o tym, jak pracować, żeby to przyniosło owoc. Mrózek otrzymał również finansowe wsparcie. W 1922 roku został pełnoetatowym misjonarzem. Czyli miał czas do tego, aby zajmować się tymi powstającymi zborami. Następna rzecz, którą widzimy, dokładnie jak w Antiochii, nie pracowali sami w trójkę, ale ciągle pojawiają się nowi ludzie, którzy idą na tereny, gdzie wcześniej nie było kościoła, i zwykli Robertowie, którzy gdzieś tam przysiedli się do kogoś na furmankę, jak to było w Palowicach, i podzielili się Ewangelią. Pracowali w zespole, to nie ma żadnych wątpliwości. Kochani, ten czas misji w okresie międzywojennym, powiedzcie mi, kiedy mam skończyć, to jest tylko 17 lat. Powstaje wiele zborów. To nie są wielkie zbory, ale powstają zbory. W czasie międzywojennym zbory istnieją w międzywojennej Polsce na 3 obszarach. To jest Wołyń, gdzie pracują brytyjscy misjonarze. To jest Warszawa i okolice, gdzie pracują Żebrowski i Przeorski, i ci ludzie, którzy zostają przez ich służbę pozyskani. I to jest Śląsk i Małopolska, gdzie pracuje Mrózek. Na ile jesteśmy w stanie stwierdzić, te 3 grupy są mniej więcej jednakowo silne. Mają podobny potencjał. Jeśli chodzi o zbory wołyńskie, po napadzie Związku Radzieckiego na Polskę i aneksji tych terenów przez Związek Sowiecki, jakikolwiek kontakt z tymi wierzącymi został urwany. My nie wiemy, co się z nimi stało. Prawdopodobnie zostali wywiezieni na Syberię, bo byli Polakami, to był wystarczający grzech, żeby zostać wywieziony na Syberię. A ci, których nie wywieziono, prawdopodobnie zostali wymordowani przez ukraińskich nacjonalistów. Tak możemy przypuszczać, nic nie wiemy. Jeżeli idzie o ten obszar Warszawy, tam doszło do jakiegoś zahamowania pracy i właściwie ostał się tylko zbór warszawski prowadzony przez Stanisława Krakiewicza. Oni przyjęli nazwę ewangeliczny, zbór wolny, tak się nazwali. I właściwie ten jeden zbór się tam ostał. Wszystko inne zaniknęło. Ostała się ta praca tutaj na Śląsku i w Małopolsce. Zadawałem sobie pytanie, jaka była tajemnica, że gdzie indziej byli wierzący, było ich podobnie dużo i po pewnym czasie ich nie było albo prawie nie było. Wiecie, jaka jest tajemnica? Obaj Mrózkowie, obaj Józefowie, którzy dbali o te zbory, który odwiedzali, to oni odwiedzali wszystkie zbory, oni służyli wszystkim. Ale to było to centrum, gdzie oni działali, gdzie podjęli świadomą służbę. Kiedy patrzymy na nasz czas, to ja specjalnie przetłumaczyłem ten wiersz, bo mi się wydawało, że można go lepiej przetłumaczyć, jeżeli to udawało się tym tłumaczem przede mną. I tam przetłumaczyłem to w ten sposób: wyznaczcie mi już teraz Barnabę i Saula do tego dzieła. Już teraz. I teraz chciałbym, byśmy zatrzymali się na tym słowie teraz. Teraz jest czas. To jest nasz czas. Możemy ten czas dobrze wykorzystać, a możemy go zaprzepaścić. Wiecie, w Księdze Objawienia jest powiedziane: dałem tobie otwarte drzwi. Wiecie, co znaczą otwarte drzwi? Że można przez nie przejść i wejść tam, gdzie się powinno, a można nie wykorzystać szansy. I my dzisiaj, teraz mamy ten czas i chciałbym, by to słowo teraz zostało w naszej pamięci. Teraz mamy młodych braci, którzy mogą zostać wysłani jako misjonarze. Oni są. Niektórych trzeba odszukać, jak to zrobił Paweł, przepraszam, jak to uczynił Barnaba i poszedł, odszukał Pawła. Niekiedy musimy pójść i odszukać. Oni są. Pierwszy z nich już pracuje jako misjonarz. To jest Sebastian Donga, Rom. Bardzo fajny człowiek. Pracuje w Szczecinku. A więc teraz jest czas. Teraz mamy młodych ludzi, którzy mogą zostać przygotowani. Teraz mamy możliwości, jakich wcześniej nie mieliśmy. Możemy przygotować tych młodych misjonarzy do służby. Wiecie, akurat my trzej, którzy dzisiaj przemawiamy, każdy z nas mamy za sobą założenie zboru. W 80-tych latach zakładał zbór w Tychach Czesław Basara, w 90-tych latach w Skoczowie ja zakładałem zbór, Adam Małkiewicz akurat w Brzeszcach jest na tym etapie, że będą prawnie sankcjonować powstanie zboru w Brzeszczach. Myśmy nie mieli tego, co dzisiejsi misjonarze mogą mieć. Otrzymać mogą mentoring, czyli wsparcie, pomoc doświadczonych misjonarzy. Ja myślę, że nic złego nie powiem, kiedy powiem, że Adam ma za sobą 15 lat ciężkiej służby, pokonywania przeciwności razem z Renią. Wylane łzy. Bo kościoła nie zakłada się tak. To są przeciwności, które muszą być pokonane. Z Ewą wiemy, co to znaczy. Też myśleliśmy, że się poddamy, że to nas przerasta. Mamy dobre materiały do służby. Zarówno te z Ligi Biblijnej są wypraktykowane. Teraz pojawia się program Emaus. Materiały, które mogą być używane do ewangelizacji. I kochani, mamy struktury. Mamy Radę Kościoła, lepsza czy gorsza. Mamy komisję misyjną. Możemy próbować to zorganizować. Jak patrzymy na Pawła i Barnabę, to oni nie działali tak, jak Paweł pisze, że nie uderzam w ciemno, ale uderzam tak, żeby dostać, żeby trafić do celu. My też chcemy, żeby to tak działało. I w końcu teraz mamy finanse. Wprawdzie te pieniążki są w naszych kieszeniach, ale są. Nigdy nie byliśmy tak bogaci, jak jesteśmy dzisiaj. To nie będzie wielki wysiłek dla nas, aby wysłać 10 misjonarzy. To jest realistyczne patrzenie. Możemy wysłać. Jednego już mamy, czyli jeszcze 9. To jest możliwe. 9 miast. 9 Antiochii, gdyby się dało. Kochani, chcemy się o to modlić. Teraz jest nasz czas. Jeszcze raz przeczytam ten wiersz który czytamy na początku. W Antiochii, w tamtejszym kościele, prorokami i nauczycielami byli Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który się wychowywał z Herodem Tetrarchą i Saul. Gdy oni pełnili służbę Panu, czyli brali udział w nabożeństwie, w zwykłym życiu Kościoła i pościli, rzekł im Duch Święty, wyznaczcie mi już teraz Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji. Oni włożyli na nich ręce, ale Duch Święty był tym, który działał w sercach tych wierzących ludzi i to stało się możliwe. Kochani, mamy wierzących ludzi w zborach, którzy mogą się modlić 10.02 albo 22.02. Mamy działanie Ducha Świętego, który przemawia. Robert pytał szefa, co ma teraz robić. Możemy pytać naszego szefa, co mamy robić. Mamy możliwość wysłania misjonarzy, jak Kościół w Antiochii. Kościół w Antiochii stanął na wysokości zadania. I Ewangelia dlatego dotarła do mnie i do ciebie. Być może nie dotarłaby, gdyby nie Kościół w Antiochii. Kościół w Antiochii przez setki lat był misyjnym kościołem, znanym kościołem, cenionym kościołem. Biskupi z Antiochii liczyli się jeszcze paręset lat później. Mamy tego samego Ducha Świętego, który jest gotów wysłać tych, którzy zostaną powołani. A oni wysłani przez Ducha Świętego poszli. Wysłani przez Ducha Świętego. Kochani, piękne działanie Boga, Ducha Świętego. I piękna służba naszych braci wtedy i przez całą historię Kościoła. Ja tylko tak dotknąłem, niedawno słyszałem, kogoś to powiedział, że kto nie zna historii Kościoła, to w ogóle historii nie zna. Także warto znać trochę historię Kościoła. Jak się zna trochę historię Kościoła, to widać, jak Pan Bóg działał. Nawet wtedy, kiedy byśmy Panu Bogu zabronili, to On i tak działał. Jemu chwała. Soli Deo Gloria. Amen.